Początek zawsze jest najtrudniejszy. Jeśli miał tyle kłopotu z wydaniem własnego dolara, o ile trudniej było wydać bez błędu pieniądze Penela. I tu właśnie koledzy się śpieszyli. Co komu potrzebne, zaraz przychodzi do Jacka. Kiedy nareszcie? Jeszcze nie. Kiedy zaczniesz? Dlaczego nie kupujesz? Skąpy taki dusi pieniądze, jakby to były jego. Inni znów przychodzili z pytaniami, na które Jack odpowiedzieć nie umiał, albo z projektami różnymi, które może były dobre, ale od razu nie można. Te, Jack, a będziesz dawał na kredę? To znaczy bez pieniędzy, na kredyt, że później oddadzą. Słuchaj, Jack, kup żołnierzy do naklejania, kup arkusze z wojskiem, karton i klej. Za $2 można dostać ołowianych żołnierzy. A będziesz miał papier glansowany do obłożenia kajetów? Kup dużo notesików. Ja widziałem takie ładne pocztówki. Wiesz, kupuj koperty z markami. Możesz kupić 100 marek pocztowych za 5 centów, a potem sprzedawać będziesz pojedynczo. To kupę pieniędzy zarobisz. Nic sami nie dali, a tylko chcą mieć. I ani do głowy im nie przyjdzie, że Jack musi wszystko liczyć, zapisywać, że musi myśleć o wszystkich, gdy oni, każdy myśli tylko o sobie. Kto chce scyzoryk, dawaj mu scyzoryk. Kto zbiera marki, dawaj mu marki czy żołnierzy. Kilku przyniosło po cencie i po 2 centy. I Jack wydał im kwity. Penelowi też wydał Jack kwit na $2. Tak go nauczył Horton z 7. oddziału. Jack kupił taki sam kwitariusz, to znaczy książeczkę z dziurkami, żeby łatwo było odrywać. Bardzo praktycznie i mądrze to wymyślono. Każdy kwit ma numer, żeby była kontrola. Na przykład Passon dał centa. Tam już jest wydrukowane, że kwit i miejsce, gdzie się pisze, kto i ile i miejsce na datę. Kwit dla Penela napisał Jack w domu i to było nawet przyjemne. I odrywać z tych dziurek także przyjemnie. A następne kwity musiał pisać w szkole, jak nie było czasu, a jeszcze się pchali, żeby zobaczyć. O, jakie koślawe napisał. O, jak na bazgrane. Jeden nawet powiedział, że nie chce takiego kwitu, bo się kleks zrobił. Ostatni kwit napisała Nelly.
Napisz, Nelly, ty tak ładnie piszesz. A jak zepsuję?
Odpowiedziała Nelly.
Nie bój się, ja ci pokażę.
Ani się Jack spodziewał, że pójdzie tak łatwo. Jack nie zapytał się, czy Nelly chce mu pomagać, bo by się pewnie nie zgodziła. Prosił tylko, żeby napisała. I będzie już zawsze musiała. Horton z 7. oddziału nie bardzo Jacka nauczył.
U was się nie uda, zawracanie głowy. Trzeba znać ułamki i procenty. Tego ci nie mogę wytłumaczyć, bo i tak nie zrozumiesz. Ja prowadzę jeszcze to i to, ale dla ciebie i tak będzie dobrze. Waszej pani się zdaje, że kooperatywa to zabawa.
Jackowi było bardzo nieprzyjemnie, ale trudno. Zawsze się trochę dowie, a zresztą pani kazała. To jest książka magazynowa. Tu się zapisuje, co kupiłeś dla kooperatywy, a po tej stronie, co sprzedałeś. Patrz, kupiłem 5 tuzinów kajetów, a tu sprzedałem 10, 4, 5, 3, 5. No, ile będzie razem? Jack się pomylił.
No widzisz, nawet dodawać nie umiesz.
Umiem dodawać, powiedział Jack. Będzie 27.
Ale się mylisz. A teraz powiedz, ile powinienem mieć w szafie.
5 tuzinów to 60, a 60 bez 27 to 33.
A teraz przelicz.
Wyjął z szafy kajety. Jack przeliczył. Było 32. Teraz Horton znów się zawstydził.
Prawda, zapomniałem zapisać, że jeden kajet wziąłem na administrację.
Co to jest?
Kiedy indziej ci powiem.
Tak się skończyła rozmowa z Hortonem.
Trudno, gdyby Horton chciał, mógłby lepiej i więcej powiedzieć, ale i tak był mu Jack wdzięczny.
Książka magazynowa jest naprawdę potrzebna. Ważne bardzo, żeby zapisać, co się kupuje i co sprzedaje. I tak się trzeba pilnować, żeby się nie omylić albo nie zapomnieć wpisać. Horton chciał się pochwalić, że ma wszystko w porządku i było mu nieprzyjemnie. I jakie to podobne do arytmetyki. Kupiec kupił 5 tuzinów kajetów i sprzedał 10, 4, 5, 3 i 5. Ile mu zostało?
Pierwsze pytanie, ile kajetów kupiec kupił? Trzeba 12 pomnożyć przez 5. Ile kupiec sprzedał? 10 plus 4 plus 5 plus 3 plus 5 równa się 27. Ile mu zostało? Nawet może być i tak, ile mu zostało, jeżeli zapomniał zanotować jeden sprzedany kajet. Jakie to ładne. Zupełnie jak czarodziejska sztuka. Bierze do ręki kajet i mówi, w tej zamkniętej szafie jest tyle tego i tyle tego. Otwierają szafę, liczą i naprawdę zgadł. Wszystko się zgadza. Żeby pokazać komuś, dzikiemu jakiemu, to by myślał, że czary. Patrzy na jakieś kreseczki i wie, co się dzieje w zamkniętej szafie, do której nigdy nie zaglądał. Dlaczego Jack się ociągał? Dlaczego nie zaczął od razu? Bo nie wiedział i bał się, że zrobi głupio i zaraz z początku zepsuje. Bo początek nie tylko jest najtrudniejszy, ale i najważniejszy zarazem. Więc przede wszystkim, czy zakupić kajety i inne przybory, tak żeby sprzedawać taniej niż w sklepach? Czy cena ma być ta sama, tylko gatunek lepszy? Czy sprzedawać z zarobkiem, czy nie? Myśli Jack, myśli, ale nie wie. Więc udał się znów do Tafta z prośbą o radę. Muszę cię pocieszyć, powiedział Mr. Taft, ale i zmartwić także. Pociechą niech ci będzie wiadomość, że trudności, które spotykasz, nie płyną ani z twojego młodego jeszcze rozumu, ani z braku doświadczenia. W kupiectwie, w handlu, najważniejsza jest kalkulacja. Kalkulacja to jest obliczenie, ile płacić, ile zarabiać, za ile sprzedawać. I to właśnie, że musisz z góry obliczyć, co będzie, jest strasznie trudne. Bo kto kupi, nie wiesz, boś ani widział, ani rozmawiał, ani znasz kupujących. A oni są bardzo kapryśni. Za jedno chętnie płacą, a za drugie nie. Czasem wolą lepszy towar drożej, czasem gorszy taniej. Czasem najostrożniejsza kalkulacja się nie uda. I to jest ryzyko handlu. Tak jak loteryjka, a często jakby na złość. Kupiłem lepsze coś, a oni chcą gorsze, byle tanio. Bo zobacz tylko. Mr. Taft wyjął pudło i pokazał Jackowi laurki. Takie arkusze papieru, gdzie na górze są różne kwiaty, anioły. Pisze się na tych arkuszach powinszowania. Prawda, że ładne? Śliczne. Na jednych róże, na drugich maki, bratki, różne bukiety, wieńce, girlandy, kosze niezapominajek. No i cóż, 2 lata to leży i nikt nie kupuje. I pytam się dlaczego? Nie wiem. Widzisz, ja stary nie wiem, a ty chcesz już wiedzieć. Musisz spróbować. Na to nie ma rady. Raz się uda, raz nie. Więc Jack spróbował. Kupił na początek po 2 tuziny zeszytów w kratkę, w 1 i 2 linie. Kupił 1 tuzin ołówków, farby, kredki, stalki i na próbę 2 cyrkli, linii i ekierek. Papier szary i kolorowy glansowany, bibułę, karton i 2 scyzoryki. Mr. Taft dał rachunek i rabat. Policzył taniej, bo bierze od razu dużo. I nowy kłopot. Jak teraz liczyć? Tu już postanowił naradzić się z panią. Jeszcze muszę wspomnieć o wielkim niebezpieczeństwie, które mu groziło. Na szczęście skończyło się dobrze. Bo kiedy Jack z całą tą paką przechodził przez plac, nagle lunął straszny deszcz. Paka była zawinięta w papier, ale deszcz był tak okropny, że od razu zrobiła się mokra. Jack schowa pod palto i pędzi do bramy, aż mu ręce mdleją, bo ciężko. A przed bramą akurat z dziurawej rynny wali woda. Jack chciał przeskoczyć, ale się poślizgnął i papier pękł. Jack jeszcze zdążył złapać, ale już w bramie trochę mu się wysypało. Tylko 2 kajety troszkę się zamoczyły na brzegu i 1 się zgniótł i 1 ołówek mu zginął. Bo mu chłopak pomógł w bramie, więc może on wziął. Ale Jack chciał przynieść do klasy ładną, wielką pakę, a tymczasem tak mu się stało. Mało nie płakał ze zmartwienia. Szkoda nie tak duża, jeśli zważyć, co mogło się stać, gdyby wszystko wpadło do wody. Ale wstyd przed klasą. Zaczną żartować, nazwą niezdarą. Tymczasem nie. Cała klasa okazała mu współczucie. Zgnieciony kajet można położyć na spód i się wyprostuje. To na brzeszku wyschnie i nawet znać nie będzie. Farby są doskonałe. Sam Morris pochwalił, a on się zna przecież. Ołówki też dobre. Tej firmy ołówki są najlepsze. Morris zna tę firmę. Scyzoryki takie drogie. Uff, jacy my teraz bogaci, mówi Phil. Dziewczynki już chcą kupować glansowany papier. Wszystkie chcą czerwony, bo najładniejszy.
Czy bibuły trzeba cały arkusz kupować, czy Jack pokroi na kawałki?
Jeżeli chce pokrajać, chętnie mu pomogą i będzie można wypróbować zarazem scyzoryki. Jeden scyzoryk powinien być dla całej klasy, żeby pożyczyć tymczasem, jak kto chce zatemperować ołówek. Jack otworzył szafę. Pomogli mu ułożyć. Co prawda nie bardzo porządnie, ale po szkole Jack już poprawi. Bardzo zajmowała wszystkich myśl, czy oni mają więcej, czy siódmy oddział. Chcieli nawet sprowadzić Hortona, ale Jack prosił, żeby nie. Z trudem po drugim dzwonku Jack zamknął szafę, ale jeszcze stali przy Jacku i przy szafie, aż weszła pani. Już ktoś chciał opowiedzieć, co się stało, ale pani nie dała.
Dlaczego nie siedzicie na miejscach? Nie słyszeliście dzwonka?
Pani była w złym humorze. Gniewała się na lekcji. Parę razy oglądała suknię i poprawiała włosy. To znaczy, że pani była zła, że zmokła. I prawdę powiedziawszy, klasa nie była zanadto spokojna. Ogromna paka kajetów i tyle różnych rzeczy nie pozwalały uważać. Phil poszedł za drzwi. Aim o mało co nie wyleciał. Ward stał w kącie, a Jackowi pani powiedziała, że myśli o niebieskich migdałach i nie uważa na lekcji. Sprawdziły się słowa Tafta. Jack kupił w różnych ilościach glansowany papier czerwony, żółty, zielony, niebieski i czarny. I po trzech dniach nie miał już ani jednego czerwonego papieru. Ktoś powiedział, że czerwony papier się najmniej brudzi i uwierzyli. A właśnie czarnego, na którym naprawdę nie znać plam z atramentu, nie wzięli ani jednego arkusza. Nie pomogło, że Jack na samym wierzchu kładł żółty. Nie pomogły tłumaczenia. Przeciwnie nawet. I jeszcze gorzej było.
Ja wiem, powiedziała pierwsza Ella. Dlatego mówisz, że zielony lepszy, bo masz dużo.
Nie mówię, że lepszy, bronił się Jack. Tylko taki sam.
Więc jak taki sam, to daj czerwony.
Mr. Taft zgodził się zamienić. I kiedy zobaczyli, że czerwonego znów jest dużo, kupowali teraz rozmaite. Ella zna sposób okładania kajetów, że nie trzeba we środku rozcinać, tylko się podwija. I nauczyła, jak to się robi. Kto bogatszy, okładał wszystkie kajety. Byli tacy, którzy jeden kajet obłożyli w glansowany, a resztę w szary. I dopiero się pani dowiedziała.
Co za dziwy, mówi pani. John ma obłożony zeszyt i nawet porządnie napisał.
Bo kto obłożył kajet, ten się potem więcej starał. Nawet niektórzy umyślnie kupowali nowy, chociaż w starym mieli jeszcze kilka kartek czystych.
Mam wydać na cukierki, to wolę mieć porządne kajety.
Dopiero powiedzieli pani, że jest już kooperatywa. Jack otworzył szafę. Wyszedł z ławki, a wszyscy ucichli. Sięga do kieszeni. Już jest zupełnie cicho. Jackowi lekko drży ręka, więc nie może od razu trafić kluczykiem. Jest tak cicho, że pani aż się obejrzała. No i Jack otworzył szafę. Ładnie wyglądało. Wyżej książki równo ułożone, jak w prawdziwej księgarni. Nie ułożone, bo stoją, a każda ma przyklejoną kartkę z numerem. A na dolnej półce kooperatywa. Trzy kubki kajetów, obok papier. Na dole szary, na górze glansowany. Obok pudełko drewniane od cygar. Tam są ołówki, obok papierowe białe pudełko, tam farby. I małe pudełko od papierosów, ale ze szklaną pokrywką. Tam leżą scyzoryki. Aż zabłysły, jak je Jack wyjmował. Papierowe pudełko dał Mr. Taft, pudło od cygar przyniósł Pete, a pudełko ze szklanym wierzchem dał Harry Passon. W tym pudełku trzymał Harry motyla, bo Harry ma zbiory przyrodnicze. Ma zielnik, morskie muszle, różne motyle i robaczki zatrute eterem i nasadzone na szpilki. Harry ma także gwiazdę morską i kawałek bursztynu, w którym jest zaklejona przedpotopowa mucha. Przed potopem bursztyn był żywicą i na tej żywicy usiadła mucha i się zupełnie wkleiła, a potem to skamieniało i mucha już zostanie tam wiecznie. A jak bursztyn potrzeć o rękaw, małe kawałki papieru skaczą do bursztynu i tak na nim wiszą, bo w nim jest elektryczność, bo bursztyn jest przedpotopowy. Harry ogromnie szanował swoje zbiory. Przynosił do szkoły tylko wtedy, kiedy pani kazała. No i jeżeli on dał pudełko, a motyla przeniósł gdzie indziej, to znaczy, że szanuje Jacka.
Widzę, powiedziała pani, żeście się już zupełnie zagospodarowali. Zobaczymy teraz, czy siódmy oddział lepiej poprowadzi kooperatywę, czy wy.
Jack był zadowolony, że pani zwraca się do całej klasy, nie tylko do niego. Znów było bardzo cicho, kiedy pani przeglądała rachunki.
Bardzo dobrze, powiedziała pani. Czy wszyscy widzieli, jak się zapisuje?
Nie, nie widzieli. Więc pani przepisała na tablicy jedną stronicę, a tak to wyglądało. Kupiłem we wtorek 12 arkuszy, w piątek 12 arkuszy. Zamieniłem 6 arkuszy żółtego i 6 czarnego na 12 czerwonego. Sprzedałem. W środę 3 arkusze, w czwartek 7 arkuszy, w piątek 2 arkusze, w sobotę 4 arkusze, w poniedziałek 1 arkusz, we wtorek 1 arkusz. Dopiero w sobotę Nelly poradziła, żeby nie pisać za każdym razem arkusze, tylko pod spodem dwa przecinki, bo znaczy, że to samo. Był też kłopot, że na górze było napisane kupiłem, a Jack nie kupił, tylko zamienił. Nelly poradziła, żeby pod spodem napisać i wziąć w nawias. Nelly tak gdzieś widziała, a Jack się zgodził, chociaż nie wiedział, czy można, ale innej rady nie było. Ale pani powiedziała, że dobrze. Najładniej było, kiedy Jack powiedział, że można policzyć, ile powinno być w szafie czerwonych arkuszy i że można sprawdzić. Pani razem z klasą policzyła i powiedzieli, powinno być jeszcze 6. Jack wyjął z szafy papier. Wszyscy patrzą i czekają. Jack wie, że jest dobrze. Ale się strasznie boi, bo co powie, jeżeli nie będzie? Już nawet żałował, ale tylko na małą chwileczkę. Ale potem znowu pomyślał, że nie szkodzi. Jeżeli mógł się omylić Horton z siódmego oddziału, to i on z Nelly mogą się pomylić. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odetchnął z ulgą. Klasie też się bardzo podobało. Ktoś nawet chciał jeszcze. Ale pani powiedziała, że teraz nie lekcja arytmetyki i że trzeba wybrać komisję rewizyjną. Przez całą godzinę wszyscy się bardzo dobrze sprawowali. Nikt nie dokazywał. Może chcieli pokazać, że są naprawdę już starszym oddziałem, a może myśleli, że ich wybiorą do komisji rewizyjnej, choć co to jest, nawet Jack nie wiedział. Jack był bardzo uważny, bo postanowił, że będzie myślał o kooperatywie tylko na pauzach, żeby mu pani znów nie powiedziała, że myśli o migdałach. Pewnie wcale nie ma niebieskich migdałów na świecie, więc się dlatego tak mówi. Ale pod koniec lekcji już nie mógł i zaczął nie uważać. Dużo różnych myśli przyszło mu do głowy. Więc co by było, gdyby zgubił pieniądze? Przychodzi do domu i nie ma portmonetki. Och, jak strasznie się trzeba pilnować. I przypomniał sobie Jack, że raz naprawdę zgubił centa. Było to dawno i było co innego. To był własny cent, a nie Penela i całej klasy. Potem przyszło mu na myśl, za jakie pieniądze powinien kupować, jeżeli coś potrzebne. Na przykład kajet, gdzie zapisane co kupił i co sprzedał. I taki sam kajet na brudno, gdzie sam wpisywał. Bo Jack miał dwie kontrole. Co włożył do szafy i co wydawał, zaraz zapisywał na brudno, a potem dopiero Nelly przepisywała. To dziwne, że się pani nawet nie zapytała, kto mu pomaga. Może źle zrobił, że sam nie powiedział, bo wygląda, że niby tylko Jack otrzymał pochwałę, że bardzo dobrze. Nelly nie będzie się gniewała, ale innej mogło być przykro, że pani nie wie, że to ona. Dzwonek. I Jack teraz dopiero widzi, że jest w klasie, że się lekcja skończyła, że przy nim siedzi Pil, że pani stoi i coś mówi. Pewnie pani coś na jutro zadała, a on nie wie. Dał sobie słowo, że będzie uważał i nie udało mu się. Phil powiedział na pewno. Psia kość słoniowa, bo zawsze tak mówi, jak jest niezadowolony. Na pauzie Jack zauważył, że Nelly jest jakaś smutna. Nelly nigdy nie bywa zanadto wesoła. No, dziewczynki rozumie się mniej dokazują niż chłopcy. Chyba taka Betty, ale ona jedna. Ale Nelly była naprawdę smutna. Stoi przy oknie i tak jakoś patrzy. Jack musi się dowiedzieć, bo jak nie, to może zaraz wejść do kancelarii i powiedzieć, że wszystko pisze Nelly. Nawet woźny powiedział, oho, widzę, że się wzbogaciłeś, wziąłeś sobie sekretarkę. Ile też jej płacisz? Woźny nawet poradził, jak ma ułożyć wszystko w szafie i co dzień pyta Jacka, czy Jack dużo utargował. Oddawał mu też do schowania zostawione przez gapy i niedbalców pióra i ołówki, bo przychodzili do niego dawniej i zawracali mu głowę. Jack stanął niedaleko Nelly i czeka, aż go zauważy. A potem, czy nie wiesz, co pani zadała na jutro, bo nie słyszałem?
Pani kazała przepisać dalej i podkreślić czasowniki. Może jeszcze coś, bo nie uważałam tak bardzo.
Nie, Nelly ma inne zmartwienie.
Może jutro nawet nie przyjdę do szkoły,
mówi Nelly jakby do siebie. Dlaczego? Pyta się Jack. Czy kaszlesz?
Ja nie kaszlę, ale tatuś jest bardzo chory.
I łzy ma w oczach.
Jackowi było bardzo smutno, więc nic nie powiedział, tylko stoi. Aż dopiero dolatuje Adams i z całej siły uderza go w plecy.
Ach, jak czasem trudno się nie bić, bo masz zmartwienie, a tu cię ktoś nagle zaczepi. I żeby tylko to, ale nie, odepchniesz go albo powiesz, żeby poszedł. Gdzie tam, dalej zaczyna. Uderzył, no to uderzył, dziury nie zrobił, zaboli i przestanie. Ale on kontent, że cię rozgniewał. Śmieje się i dalej zaczyna. Idź sobie, mówi Jack. A ty mi każesz? Mówi Adams. Jack bał się, że się jeszcze Nelly będzie czepiał, więc już nic nie mówi. Coś taki dumny. Chcesz się gonić?
No, uciekaj,
mówi Jack. Ale ani myśli się z nim bawić, tylko odszedł od Nelly i stanął przy ścianie. Doszedł do niego Aim.
Jack, coś ci powiem. Charlie rozpuszcza plotki, że jesteś dumny, że wcale nie można z tobą teraz mówić. Namawiał Harry, żeby ci odebrał pudełko. Po co masz temu zarozumialcowi pomagać, mówi. Ja dopiero na niego. Skąd wiesz, że dumny? Kto ci to powiedział? Na mnie możesz liczyć. Jak będzie trzeba, to się nawet za ciebie pobije. Ale się jego pilnuj. On, Sanders i Adams to jedna paczka.
No, a co Harry powiedział?
A bo ich Harry nie zna. Sanders zły, żeś mu nie chciał dać na kredyt. Przecież mu dałem.
No i co, oddał?
Jeszcze nie. A ja ci mówię, że nie odda. Mnie winien 4 centy już więcej niż rok. Od Stanleya pożyczył, od Jilla, od Smitha, od dziewczynek pożycza. Jeszcze coś o nim wiem, tylko nie chcę mówić.
I Jack wie, że wszystko prawda. Bo Aim lubi się wtrącać, to prawda, ale nie kłamie, ani plotek nie robi. Tylko widzi niesprawiedliwość, mówi zaraz.
Widoczne było, że Charlie, Sanders i Adams namawiają się przeciwko Jackowi. Naradzają się po kątach. Razem wychodzą po szkole. Wszystko tajemnicze, że się nie można dowiedzieć. Ale i Jack nie jest sam. Phil już dawniej chciał się z nim zaprzyjaźnić, a im pierwszy do niego doszedł. Morris czeka tylko, żeby Jack zaczął z nim rozmawiać, a Harry powiedział, że chętnie pomagałby Jackowi, tylko nie ma czasu i pyta się, czy Pennell należy do nich, czy nie. Rozumie się, że nie. Pennell dał tylko $2, a nawet nie Pennell, tylko jego matka. Pennell dużo kupuje w kooperatywie, ale nic więcej. Jackowi nieprzyjemne są ordynarne zaczepki Adamsa, ale Aim obiecał mu pomóc. Adams lubi się bić. Ale nie z silniejszymi. A Aim ma w prawej ręce 70 siły, a w lewej 62,5. Jack ich się nie boi. Klasa nie lubi Charlie, bo nudziarz i szachraj.
Przez cały zeszły rok zbierał marki pocztowe, grał na marki, zamieniał, aż mu pani dwa razy zabierała album z markami, a kiedy zabrała drugi raz, powiedziała, że nie odda. Charlie płakał, prosił, nudził i pani mu oddała, ale jeżeli jeszcze raz, to podrze na drobne kawałki. Pewnie Charlie sprzedał komuś, bo przestał, ale dał się we znaki wszystkim chłopcom. A Sandersa też nie lubią, bo dawniej litowali się nad nim, że biedny, ale tak zaczepiał, dokuczał i żebrał, że już nie mogli wytrzymać. A jak pożyczył, ani razu nie oddał. Na oddanie nie miał, a jabłka kupował. Już stracił do niego cierpliwość. I tacy trzej postanowili urządzić drugą kooperatywę. Ciekawe, gdzie będą trzymali, bo przecie pani szafy im nie da. I skąd będą mieli pieniądze? Charlie mówi, że sprzeda zegarek, ale po pierwsze, czy mu rodzice pozwolą? A po drugie, nie taki on znowu głupi, żeby dawać pieniądze do spółki z Sandersem i Adamsem. Gadać łatwo, ale robić trudno. To też gadają, że u Jacka wcale nie taniej niż w sklepie, a nawet drożej. Jack nie wszystko wiedział, co oni mówili, bo kiedyś ktoś powiedział, że Jack ma przecież rachunki. Charlie mówi... Ważna rzecz, ja ci takich rachunków przyniosę 100, jak zechcę. Gdyby Jack to wiedział, nie uszłoby Charlie na sucho, ale Aim nie chciał mu powtórzyć. Aim umie trzymać język za zębami, jak trzeba. A tymczasem zbliża się gwiazdka. Jack miał zamiar urządzić coś takiego, że teraz dopiero dowie się klasa, co wart i co potrafi. Najładniejsze wystawy sklepowe są przed gwiazdką. Różne ozdoby, książki w ładnych oprawach, nawet mydlarnie wykładają w oknach świeczki różnokolorowe. Jeśli dawniej Jack lubił chodzić po ulicy, teraz przecież miał obowiązek przyglądać się, porównywać ceny i pamiętać, co może się przydać. Jack odbył dwie długie konferencje z Mr. Taftem. Na pierwszej omówiono warunki sprzedaży laurek, które w sklepie tylko zawadzały, więc Jack może je kupić po wyjątkowo niskiej cenie. Za 37 laurek Jack zapłaci tylko 25 centów. Sprzedawać je będzie po cenie, czyli że zarobi 12 centów. Jack poprosi panią, żeby wybrała jakieś powinszowania noworoczne i w klasie napiszą. A 10 laurek Jack da na kredyt, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy. Bo chce... żeby wszyscy zrobili rodzicom na nowy rok niespodziankę. Udało się jeszcze lepiej niż Jack przewidywał, bo myślał, że wszyscy będą znów chcieli tylko laurki z czerwonymi różami, a tam były i bratki, i lilie, i narcyzy, i inne. Dwie laurki miały brzeżek trochę żółty, więc ich pewnie nikt nie weźmie. No, jedną ostatecznie może wziąć Jack, a tylko trochę żółte, że nawet nie znać. I nie wiedział, co zrobi, jeżeli wszyscy zechcą kupić. Wtedy zabraknie mu 6 i będzie musiał dokupić i już drożej zapłaci, więc na nich straci. A no trudno. W dodatku, jak się zaczęli pchać, żeby zobaczyć, zgnietli jedną taką ładną z girlandami. Ale pani podobała się myśl Jacka. I pani dała radę. Naprzód przeczyta 4 powinszowania noworoczne z książki Jacka, potem każdy wybierze, któremu się najlepiej podoba. Potem każdy weźmie arkusik papieru i będzie niby dyktando. Pani podyktuje, każdy napisze. Potem pani dopiero w domu poprawi błędy. Potem pani rozda laurki, tak jak idą, po kolei, żeby nie było zazdrości. Jeżeli ktoś zechce, to się może zamienić. I na lekcji starannie przepiszą. Pani jeszcze raz przejrzy i odda do schowania do szafy. Bo to już była myśl Phila. Jeżeli ma być niespodzianka, niech będzie niespodzianka, a w domu nie mamy gdzie schować, więc przyjdą 31 grudnia do szkoły i wezmą. Tylko czy ich woźny wpuści? Więc Jack nie miał kłopotu. Nawet powiedzieli, że mogą zaraz jutro zapłacić. I dobrze się stało, że Charlie, Adams, Sanders, a za nimi jeszcze 3 chłopcy i 2 dziewczynki, nie chcą brać laurek, bo wolą kupić w sklepie i wybrać takie kwiaty, jakie im się podoba. Jeszcze Morris, Dick i Harry obiecali, że na lekcji rysunków poliniują laurki, bo były bez linii, więc nie umieliby pisać. Jedni wybrali krótsze powinszowania, inni takie, gdzie można było zamienić rodziców na mamusię albo babcię, bo na przykład Ella i Sin nie mieli ojców, a Eileen wychowywała się u babki. Wszystko się doskonale udało. Tylko dwie laurki się zepsuły, bo się pomylili. Na jednej można było wytrzeć, bo Harry umiał tak wycierać scyzorykiem i gumą, że wcale nie znać, a na laurce jeszcze łatwiej, bo jest gruby papier. A na robótkach Ella wycięła kwiaty z zepsutej laurki i przykleiła na inny arkusz papieru. A Morris domalował dwa kwiatki i jeden listek, że też nie było znać. Morris nawet powiedział, że gdyby miał dobre wszystkie farby i pędzelki firmy Cook, to by sam mógł malować dla wszystkich. I byłoby tak samo ładnie, tylko kooperatywa oszczędziłaby jakie 10 centów. Więc dobrze, na przyszły rok będzie można właśnie tak zrobić. Więc rezultat pierwszej konferencji Jacka z Mr. Taftem przeszedł wszelkie oczekiwania. Właściwie chciałem znów napisać, że się udało, ale już dwa razy tak powiedziałem, więc teraz trzeba inaczej. Tak jak mówią dorośli. Rezultat konferencji przeszedł wszelkie oczekiwania. Albo jeszcze inaczej, prześcignął najśmielsze nadzieje. Pani była bardzo zadowolona. Widzicie, jak dziś było cicho i ładnie? Każdy starał się pracować najlepiej, jak tylko mógł. Nawet John zupełnie porządnie napisał. John zawstydzony spuścił głowę, bo Johnowi podczas przepisywania kapnęło nawet z nosa, ale ostrożnie wysuszył bibułą i pani nie zauważyła, chociaż w tym miejscu nie było plamy, ale się już papier nie świecił. Można co prawda wyglansować paznokciem, ale trzeba mieć bardzo czyste ręce, bo może się zrobić gorzej. Pani jeszcze powiedziała, że koniecznie przed świętami trzeba wybrać komisję rewizyjną. No tak, ale to dopiero była pierwsza narada Jacka z Mr. Taftem. Druga, jeszcze ważniejsza, odbyła się wieczorem, kiedy sklep był zamknięty. Mama pozwoliła Jackowi wyjść po herbacie. Będzie pomagał układać wystawę świąteczną. Wróci bardzo późno. Jack wszedł przez bramę, bo sklep już był zamknięty.
Kto tam?
Odezwał się Mr. Taft z ciemnego pokoju.
To ja, Jack.
A, to dobrze. Zaraz się weźmiemy do roboty.
To był właśnie pokój, do którego się wchodziło ze sklepu po schodkach. W pokoju stały dwa łóżka, stół, szafa, parę krzeseł i różne paki i paczki, a w jednym łóżku ktoś leżał. Jack się bardzo zdziwił. Nie zastanawiał się, co prawda, ale myślał, że Mr. Taft nie ma nikogo, bo zawsze był sam w sklepie.
To moja matka, powiedział Mr. Taft, zapalając świecę. Nie palę światła, bo staruszka i tak nie widzi i nie bardzo słyszy. Zgadnij, ile ma lat?
Nie wiem, powiedział Jack.
80, mój miły. Od 6 lat już leży. Tak, mój chłopcze. Prowadziła gospodarstwo i było mi lżej. Teraz muszę się nią opiekować jak małym dzieckiem.
I Mr. Taft opowiedział Jackowi, jak matka zachorowała, co powiedział przywołany doktor, co potem mówili w szpitalu. Cały czas, kiedy układali wystawę, Mr. Taft opowiadał.
Trochę wyżej postaw te książki. Anioła powieś na lampie. Dobrze. Troszeczkę na prawo. Gdybym wiedział, że operacja przyniesie pożytek, to bym się zgodził. Ale doktorzy mówią, można spróbować. Dać na sen niebezpiecznie, bo serce ma słabe. Pocztówki rozłóż w drugim rzędzie. Noworoczne pocztówki po bokach, a gwiazdkowe we środku. Zawiozłem staruszkę na wieś. Myślałem, że świeże powietrze powróci jej zdrowie. Odsuń trochę od szyby, bo się zamoczy, jak okno zamarznie. Ciężka rzecz, starość, mój Jacku. A wszystko pamięta. Lubi opowiadać, jak byłem mały i do szkoły chodziłem.
Poczekaj no, tak niedobrze. Wyjmij tę dużą książkę, a połóż tam lepiej albumy. I czerwoną książkę przysuń do niebieskiej. Teraz dobrze.
Więc doktor tak ostatnio powiada. W szpitalu byłoby lepiej. Ale sam powiedz, mój Jacku, czy naprawdę? W domu jestem z nią razem, a w szpitalu co? Przyjdę raz na tydzień, na godzinę.
Poczekaj, bo nie dosięgniesz.
No co, kto ma rację? Powiedz, Jack, ja czy doktor?
Nie wiem,
mówi Jack, ale mu strasznie przyjemnie. Układa wystawę, przed którą jutro wszyscy będą się zatrzymywali i dopiero patrzeć będą. A on układa, może dotykać tylu ładnych rzeczy. I Mr. Taft pyta się go, czy doktor ma rację, czy on. Jack słyszał wiele różnych opowiadań, ale wtedy dorośli opowiadali dorosłym, a on tylko z kąta się przysłuchiwał. A teraz Mr. Taft z nim jednym rozmawia. Nareszcie skończyli wystawę. Mr. Taft dał mu obwarzanek z makiem. Jack wziął, bo nie wstyd wziąć, jak się zapracowało. Na herbatę już nie miał czasu, tylko jeszcze powiedział, że chce kupić do kooperatywy ozdoby na choinkę. I Mr. Taft dał mu adres i list do hurtownika. Jeżeli przejść prosto ulicę, na której mieszka Jack, i potem skręcić na prawo do rogu drugiej ulicy, a potem na lewo iść, iść i iść, to się dojdzie do placu, który się jakoś nazywa, ale my dla wygody nazwiemy go Karcelakiem. Jest to plac, gdzie odbywają się targi. Wcale nie można opisać, co tam się dzieje i co można kupić. Z brzega sprzedają buty, trochę dalej ubrania, nowe i używane, ale i tu już można zobaczyć masę ciekawych rzeczy, bo nad rynsztokiem umieściły się kobiety z koszami i żebracy. Jeden nie ma nóg, drugiemu brakuje nosa i ręki, trzeci ciągle się trzęsie i tak dalej, każdy inny. A w koszykach są ciastka, pączki, herbatniki, cukierki, prawie tak jak w sklepach. Ale tu wołają, żeby kupić i bardzo przyjemnie posłuchać. Cukierki ananasowe, ciastko cukiernicze, herbatniki waniliowe, lemoniada, lody. Wszystko prawdziwe, najlepsze, doskonałe, waniliowe i ostatnie. Śpiesz się, bracie, bo za chwilę będzie już za późno. Nie zdążysz i będziesz żałował. Tu na stoliku rozłożył grzebienie Mr. Fay. Niby nic ciekawego, ale Amerykanie ze wszystkiego potrafią zrobić ciekawe, żeby zachęcić. Więc nad stolikiem, na płótnie, taki niby szyld. Wymalowany jest pociąg, który się wykoleił. Na szynach leży grzebień Mr. Feja, nie łamiący się, nie kruszący się, mocniejszy od stali. No i lokomotywa się wykoleiła. Jest katastrofa, a grzebień się nie złamał. Nie łamiące, nie kruszące grzebienie, krzyczy Mr. Fay. Każdy ząb wytrzymuje ciśnienie 100 atmosfer, 1000 elektrycznych volt i amperów nie skruszy. Proszę! Stawia grzebień zębami do góry, tłucze w niego grubą pałką, uderza o kamień, gnie w rękach i nic. Niby się nie wierzy, że grzebień tak mocny, a przecież widać. Dalej można się zważyć. Dalej stragan, gdzie wszystko kosztuje tylko 2 centy. Kto się zważy, ten się pozna. Sprawdzajcie swoje zdrowie. Świat należy do silnych. Wypróbujcie swe płuca. Dmucha się i na zegarze widać, ile kto może wydmuchać. Można grać w cetno i licho na cukierki i orzechy. Cetno, licho, szczęście i odwaga. Nie traci, kto płaci. Idziesz dalej i tu już jest wszystko. Ale trzeba znać dobrze ten plac, żeby nie zabłądzić. Na lewo pod parkanem stoi fotograf. Zdjęcia minutowe. Siadasz tylko, on psztyknie, gotowe. Trochę dalej gramofony. Każdy gra co innego. Tak ładnie i wesoło. Ale nie tylko gramofony, bo harmonie, skrzypce, flety, wszystko do grania. Dalej rowery. Na prawo bielizna, czapki, ubrania. Tam jest ananasowe i nadziewane, a tu znów trwałe. W drugim rzędzie wszystko jest gorące. Gorąca kiełbasa, gorące pasztety, gorące parówki. Dalej rozmaite loterie. Można ciągnąć numery, kręcić koło na stoliku z fantami. A fanty to figurki różne, wazoniki, ozdoby. Błyszczą się, pociągają. Fanty bez wyjątku cenne. Kto płaci, nie traci. Jest specjalne miejsce na kwiaty. Osobno sztuczne z bibułki, osobno prawdziwe. Ciekawe jest także miejsce, gdzie sprzedaje się gołębie, króliki, psy, nawet lisy i ptaki śpiewające w klatkach. Znów ktoś sprzedaje i zachwala klej do szkła i porcelany, albo metal do lutowania. W domu można naprawić miskę, kubeł, każdy sprzęt nad gazem, świecą, lampą, w każdym ogniu. Tu niedaleko pokazywał się sztukmistrz, który łykał 5 żywych żab i potem je z powrotem wyjmował z ust. Inny przebijał się sztyletem. Jeszcze inny gryzł gorące żelazo i kładł się na desce nabijanej gwoździami. Amerykański miód na kaszel i zaziębienia. Każdy przedmiot do wyboru tylko 2 centy. Fotografie pamiątkowe, zdjęcia minutowe, elektryczne krzesło śmierci. Kto ma słabe nerwy, niech nie siada. Zbiór republikańskich piosenek, papierosy mocne i tanie. Inwalida wojny europejskiej uprasza litościwe osoby. Pomadka do obuwia, szybkość, glans, elegancja. Bazar amerykański, walka z drożyzną i wyzyskiem, szalik na szyję, w sklepie 75 centów, a u mnie ani 75, ani 70, ani 60, tylko 50. Na dodatek spinki do mankietów, paczka igieł, szpulka nici i lusterko kieszonkowe. Na dodatek za darmo. Na placu zawsze można spotkać kilku chłopców ze szkoły. Jedni stoją koło psów i gołębi, drudzy przy gramofonach. Wszyscy przy sztukach, gdzie się łyka rozpalone żelazo albo żywe żaby. Dawniej Jack chodził na targ, ale nie wszędzie. I nie na wszystko warto mu było patrzeć. Teraz zatrzymuje się przed każdą budą i patrzy, co się może przydać do kooperatywy. Tu właśnie kupił cały tuzin bąków. Przed gwiazdką plac się jeszcze bardziej ożywia. Przybywają ozdoby choinkowe, orzechy złocone, zimne ognie, pajace na sznurku, zabawki różne, wózki, wiatraki, klocki, z drzewa, blachy i gumy. I trudno powiedzieć, co ciekawsze. Czy ciche i zrozumiałe wystawy sklepów na ulicy, czy ruchliwe, krzykliwe i przyjacielskie kosze i stragany. Tamto inne i to inne. Tu dobrze i tam dobrze. Ale już naprawdę nadzwyczajna okazała się hurtownia, do której Mr. Taft posłał Jacka z polecającym listem. Bo pomyśleć tylko, cały ogromny bez końca szereg sal, aż do sufitu, zastawiony półkami i skrzyniami. I wszystko to zabawki. Zupełnie jak w bajce o skarbach Sezamu. Więcej tu leży bezładnie na podłodze niż w największym sklepie, w szafach i w szufladach. Każdy sklep kupuje tylko troszkę od hurtownika, a hurtownik ma wszystko. Piłki leżą w koszach od bielizny jak kartofle, lalki całe stosy. Leży to, wisi, pomieszane, gdzie spojrzysz, coś innego. A widzisz przecież tylko to, co otwarte, bo w skrzyniach i tysiącach pudeł i pudełek kryje się 1000, 100 000 razy więcej pięknych i cennych rzeczy. Jack wiedział, że można być bogatym, że można mieć sklep, ale żeby w jednym miejscu tyle się naraz kryło skarbów, nigdy się nie domyślał. Więc bajki nie są znów takie zmyślone. Jakiś pan wziął od Jacka list, przeczytał i uśmiechnął się przyjaźnie.
Mr. Gibbs, mamy nowego odbiorcę. Jak się nazywasz?
Jack Fulton.
O. I cóż ty chcesz kupić?
Zanim Jack zdążył odpowiedzieć, wszedł szybko pan w pięknym futrze i wysokiej czapce.
Panie Gibbs, proszę dać telegram, że towar wysłany. Kto poszedł na kolej? Czy fabryka przysłała lalki? A ten malec czego tu się plącze?
Jack od razu poznał, że to musi być właściciel. Wziął list Mr. Tafta. Jack długo potem myślał, jak można tak prędko przeczytać. Ledwie spojrzał, już wszystko wie, jak prawdziwy czarodziej.
Układałeś wystawę Mr. Tafta?
Tak, panie.
I cóż, kazał ci odsunąć książki od szyby, żeby się nie zamoczyły?
Tak, panie.
A na lampie kazał powiesić anioła?
Tak, anioła.
Roześmiał się i wszyscy się roześmiali, a najgłośniej pan Gibbs.
A ty prowadzisz kooperatywę?
W 3. oddziale.
I chcecie kupić podarki i ozdoby choinkowe. Ile masz? 100? 1000 dolarów?
Tylko 2 dolary, bez 14 centów.
To mało. Ale ja i tego nawet nie miałem, kiedy układałem wystawę w sklepie Mr. Tafta. Poczekaj no, a kiedy skończyłeś, jego matka częstowała ciekawą?
Nie, panie. Matka jest chora.
Chora. No, panowie, bierzcie się do roboty, a tego klienta sam załatwię. Niech tu przyjdzie chłopiec.
Uderzył laską w pustą skrzynię.
Włóż komplet od numeru 714 do 722 po tuzinie, tylko prędko. Ozdoby numer 865 jak do kompletu 4. Prędzej. Dopełnij lalkami numer 75 i na wierzch kilka piłek, żeby się nie potłukły. I odesłać do Mr. Tafta dla Johna Talfona.
Jacka Fultona.
poprawił Jack.
Jeśli to ma być dla mnie,
dodał Jack, wyjmując pieniądze. Schowaj to na cukierki.
Nie, proszę pana, chcę tanio kupić, ale nie chcę za darmo.
Masz słuszność
i poproszę o kwit.
Kwit? Masz słuszność. Zaprowadź go do kasjera.
I powiadasz, że jego matka chora, sparaliżowana.
Biedaczka. Powiedz mister Taftowi, albo nic nie mów.
Wyjął notesik i coś zapisał. Potem już tylko wydawał polecenia, ale Jack stał jak pijany i nic nie słyszał. Jackowi nie wiadomo czemu przyszło na myśl ruchliwy umysł. Chłopak zabijał skrzynkę, a Jack czeka.
A, jesteś tu jeszcze? Chcesz, to cię podwiozę. Dokąd idziesz?
Jeszcze nie zapłaciłem, odpowiedział Jack.
Po chwili zadudnił samochód. A Jack musiał chodzić aż do 3 kas, zanim otrzymał kwit i zapewnienie, że skrzynka najpóźniej jutro będzie odesłana, dokąd należy. Kiedy znalazł się na ulicy, westchnął głęboko.
Przecież to być wcale nie może, żeby hurtownie tak tanio sprzedawały.
I właściwie Jack nie miał zamiaru wydawać wszystkich pieniędzy. Zapisał sobie dokładnie na kartce, co chce kupić, ale wcale go nie pytano. Co tam jest w tych pudełkach, które włożono do skrzyni? Co znaczą numera 714 i 722? Wszystko to bardzo dziwne i bardzo trudne. Musi dobrze się naradzić z mister Taftem i z panią.
Owszem, bardzo mi się twój pomysł podoba, mówi pani, ale mój miły Jacku, nie zaniedbuj się w nauce. Widocznie kooperatywa zabiera ci zbyt wiele czasu. Byłoby mi bardzo przykro, gdybyś stał się złym uczniem. Nie wypada nawet, żeby bibliotekarz źle się uczył. On, który powinien dawać przykład rzetelnego stosunku do książki i do wiedzy.
Jack milczał chwilę dłuższą.
I cóż mi odpowiesz?
Nic, odparł Jack smutnie.
Pani ma słuszność. Zaniedbałem się w nauce. Nie przypuszczałem, że kooperatywa zajmie mi tyle czasu, chociaż...
Chociaż?
Roboty nie mam znów tak wiele, tylko ciągle myślę, co zrobić, żeby się udało.
Miły Jacku, właśnie idzie o twoją myśl, która jest zupełnie pochłonięta zakupami i gwiazdką.
Proszę pani, ja się tych wierszy z pewnością podczas świąt nauczę.
Nie tylko wiersze. Znów w ostatnim dyktandzie zrobiłeś dużo błędów.
Zrobiłem 4 grube błędy i 3 małe, razem 7 błędów.
No, widzisz, ja ciebie bardzo szanuję i cenię, mój chłopcze, ale tym bardziej się smucę. Pocieszam się myślą, że wiele korzystasz, zajmując się kooperatywą. W arytmetyce się poprawiłeś, to prawda, ale pomyśl tylko, czy kupiec może pisać błędnie?
Jeszcze nie jestem kupcem,
odparł Jack. Ostatecznie postanowiono, że bazar świąteczny się odbędzie, bo Jack zobowiązał się wobec klasy. Już do świąt pani będzie dla niego względniejsza, a za to Jack przez święta i później weźmie się naprawdę do nauki, a wolny czas poświęcać będzie kooperatywie. W domu rodzice się skarżyli, że Jack za często biega do mister Tafta, że się czasem spóźnia na obiad. Niezbyt często, że jest zamyślony, roztargniony, że mówi ze snu. A najwięcej zmartwiona była Mary, którą Jack zupełnie zaniedbał. Ano, nie mogło być inaczej. Jack musiał rozwiązać najtrudniejsze chyba zadanie, które kiedykolwiek jakikolwiek chłopiec w jego wieku miał do rozwiązania. Jak podzielić między wszystkich w klasie 6 drewnianych pudełek farb, 12 papierowych pudełek kredek, 18 łańcuszków, 3 drukarki z ruchomymi literami, 3 pudełka z żołnierzami, 12 organek, 3 skarbonki, 12 rewolwerów i 12 lalek, 6 sznurów korali, 3 warcaby, 3 domina, 3 samochody blaszane sprężynowe, 24 gwiżdżące baloniki do dmuchania, 1 pudełko sztuk magicznych, 1 pudło z wyszywaniem na kanwie, 4 jajka wkładane, czerwone, w tym mniejsze niebieskie i coraz mniejsze i innego koloru. 5 pudełek klocków, 3 pudełka łamigłówek, 1 łabędzia, którego można łowić na wędkę magnesem, i ryby, 5 loteryjek, 1 pudełko ze zwierzętami.
a oprócz tego piłki, ruchome abecadła, złoty deszcz, kule, trąbki, lichtarze do świeczek, śnieg, zimne ognie i różne ozdoby choinkowe. Muszę jeszcze dodać, że w jednym z pudeł było na przykład 12 farb, a w drugim 24. Że jedne lalki zamykały oczy, inne nie i że łamigłówki i klocki, wszystko było różnej wielkości i różnej wartości. Kiedy nareszcie przyniesiesz? Nalegają koledzy. Chcą przynajmniej zobaczyć, bo do tej pory tylko Aim widział u Mister Tafta i opowiadał rzeczy, o których się i filozofom nie śniło. Co znaczy bosko-czarnoksiężnik w porównaniu z pudłem sztuk magicznych? Jest tam na przykład flaszka, gdzie wlewasz wodę, a potem w fokus pokus laseczką i jest wino. Albo sypiesz ziarno, znów fokus pokus, jest mąka. Czerwona kula znika i znów się pokazuje w pudełku. Przecinasz nożem sznurek i znów jest cały. Papier znika z czarodziejskiego portfelu. Albo łabędzie i ryby przyczepiają się do wędki jak żywe. No i czego tam nie ma? Od razu 20 chłopców zamawia te pudła, a 15 dziewczynek największą lalkę, bo wiedzą, że będzie strasznie tanio. Co robić? Jak sprawiedliwie podzielić? Już nie Jack, ale Mister Taft nie wie.
Muszę ci wytłumaczyć, co znaczy kalkulacja. Jeżeli coś kupuję, wiem, ile zapłaciłem, wiem, ile mnie kosztuje. Potem muszę wiedzieć, ile płacę za sklep, gaz, podatek, ile mi się zniszczy na wystawie. Bo kto kupuje, ten chce mieć wszystko najlepsze. Nikt nie kupi podartego obrazka albo zgniecionej pocztówki. Ale jak przegląda w sklepie, nieostrożnie kładzie i gniecie, a ja tracę. Więc to są moje straty i wydatki administracyjne. A przecież muszę zarobić jeszcze. Za pracę sprzedawania muszę mieć zapłatę.
Ale ja nie mam sklepu, mówi Jack.
To też twoje wydatki administracyjne są małe, ale są.
Jakie? Zapytał się Jack.
A skąd masz kajety, w których prowadzisz rachunki? Gdzie trzymasz rachunki? Gdzie trzymasz pieniądze? Potrzebna ci przecież teczka do papierów i skarbonka do pieniędzy. Kto płaci za podzelowanie butów, jak musisz chodzić tak dużo?
Więc co zrobić?
Nie wiem. Powiedz mi jeszcze, czy kooperatywa chce zarobić na tym.
Jack też nie wie.
A najważniejsze, czy twoi koledzy mają i ile mają pieniędzy. Bo co warta kalkulacja, jeżeli powiesz, co ile kosztuje, a oni nie kupią, bo nie mają pieniędzy.
Myśli Jack. Poradził się woźnego. Radzi się Nelly, Aima, pani. Każdy coś powiedział. Wreszcie postanowiono. Urządzi się tak jakby fantową loterię. Bilety będą po 5, 10 i 20 centów. Kto co wygra, ten będzie miał. A z tego, czego jest dużo, jak łańcuszki, gwizdałki, organki i rewolwery, zrobi się razem z ozdobami choinkowymi torebki i każda torebka będzie kosztowała 2 centy. Torebki leżeć będą w koszyku i każdy będzie wyjmował. Nazywa się to kosz szczęścia. Prócz tego będą prezenty. Morris dostanie największe pudło farb, Barnum najlepsze organki. Jedną lalkę dostanie woźny dla małej córeczki. Matce Mister Tafta kupią kwiatek, bo nie może ani widzieć, ani nie słyszy, więc niech sobie przynajmniej wącha. Woźny bardzo pomaga Jackowi, a dzięki temu, że i Mister Taft dał Jackowi list do znajomego hurtownika, otrzymali prawie za darmo tyle pięknych rzeczy. Bo co tu gadać? Mister Taft ocenił skrzynkę na przeszło $15. Jack chciał nawet dać jedną drukarkę kierownikowi i pani sznurek korali, ale Phil powiedział: idź głupi, pani się tam znowu ubierze w korale dla dzieciaków. Drukarka mogłaby się przydać kierownikowi, ale może się obrazić. Zresztą ma maszynę do pisania. Kiedy już wszystko było dokładnie obmyślone, Jack urządził posiedzenie kooperatywy. Ale był straszny hałas. Nie chcieli mówić po kolei, wylatywali z miejsc. Niektórzy mówili, że nie mogą radzić, bo nie widzieli. Dopiero jak pani weszła, z początku się uspokoiło. Ale potem znów to samo. Dlaczego tak? Po co to? A jak pani się zapytała, jaki mają inny plan, nikt nic nie wiedział. A co będzie, jak chcę rewolwer, a dostanę organki? A jak kto ma mało pieniędzy? A czy można kupić 2 bilety?
Co się zrobi, jeżeli różne rzeczy zostaną? Nikt głośno nie mówił, że źle, bo pani zaraz się pytała, a co radzisz, żeby było lepiej? Ale słychać było, szczególnie między dziewczynkami, jak mówiły, ja tam wcale nie chcę, też wymyślili, fantowa loteria, a jak nic nie wygram albo jakieś głupstwo? Aż się pani rozgniewała. Bardzo łatwo krytykować, jak ktoś coś robi, ale nikt nie chce pomyśleć, czy można zrobić lepiej. Zamiast podziękować Jackowi, że się gorliwie zajmuje kooperatywą, jeszcze są niezadowoleni. To jest niewdzięczność i bezmyślność. Co prawda niesłusznie pani gniewała się na wszystkich, bo tylko może pięcioro hałasowało i robiło miny, bo reszta była zadowolona. Jak nie będę chciał, przecież mogę zamienić. Żeby nawet się nie przydało, przecież i tak tanio. Albo można oddać bratu, albo siostrzyczce. Więc pani spojrzała na zegarek i zapytała, kto się zgadza, żeby podniósł rękę, a potem niech podniesie, kto się nie zgadza. Wszyscy patrzą na tych, którzy mówili, że źle Jack wymyślił, ale oni stchórzyli. Nikt ręki nie podniósł. No więc jutro po ostatniej lekcji Jack zostanie z Aimem, Philem, Nelly, Clarysą i Harry i przy pomocy pani zrobią torebki, a fantowa loteria będzie pojutrze. Tylko pani uprzedza, że jeżeli na lekcjach siedzieć będą niespokojnie, nic się nie odbędzie. Bo i tak jest dużo niepokoju i zamieszania. Dziś na przykład pobił się Pete z Fordem o żołnierzy, którzy tymczasem leżą spokojnie w skrzynce w sklepie Mr. Tafta. Jeżeli na posiedzeniu, kiedy dopiero mówiono o tych rzeczach, był nieład, można sobie wyobrazić, co się działo, kiedy już wszystko ponumerowane, rozłożone było na stole. Całe szczęście, że woźny pilnował porządku, bo wiadomość rozeszła się po całej szkole i zaczęli się pchać także z innych oddziałów. Jack odbierał pieniądze, Clarissa zapisywała, Aim pilnował porządku, a Harry wydawał fanty. Najgorszy był początek. Potem już wywoływano po kolei podłóg ławek. Wolno było brać tylko jeden bilet, a jak wszyscy wzięli, zaczynano od początku. Bilety po 20 centów nie miały powodzenia, bo woleli brać po 2 albo po 4 bilety po 5 centów. Więc jedne bilety zostały, a tańszych zabrakło. Niektórzy znów woleli torby. Potem zaczęły się zamiany. Przyszedł kierownik i 3 panie. I ostatecznie niektórzy uczniowie z innych oddziałów wzięli bilety po 5 centów. I ostatecznie największą lalkę wygrał Wheat z 4. oddziału, a pudło ze sztukami magicznymi dziewczynka z 1. oddziału. Clarissa przy zapisywaniu najprzód się omyliła, potem się obraziła, a Jacka tak rozbolała głowa przy wydawaniu reszty, że zapomniał zupełnie, że też ma prawo kupić choć 2 torebki i wziąć bodaj 1 bilet. Kiedy skończył, nie było już nic na stole prócz pudełka z centami, gdzie leżały nawet i 2 papierowe dolary. Jack był zmartwiony. Żal mu było małej Mary. Zaniedbał ją, zapomniał o jej istnieniu. W ostatniej chwili kupił parę arkuszy kolorowego papieru i zrobił łańcuchy na choinkę, koszyczki i inne rzeczy. Ale to przecież nie złoty deszcz i nie szklane kule. Kupił jej też za 2 centy małą laleczkę, ale Mary wiedziała, że Jack dzieciom w szkole tyle rozdał prawdziwych lalek z włosami, fartuszkami, pantofelkami do zdejmowania i jedną nawet w rękawiczkach. A tymczasem piękne rzeczy kooperatywy rozeszły się po mieszkaniach kolegów i tam było naprawdę wesoło. I czyja zasługa, że tego wieczora Drell, Jill, Carr, Sibley grali na organkach, że u Todów cała rodzina gra w loteryjkę, że Edwin urządził na stole wojnę i strzela z armatki, że mała siostra Shorta składa i rozkłada jajko i nawet z nim zasnęła. Cieszyła się Amelia, córeczka woźnego. Cieszyło się jeszcze 11 innych dziewczynek i nie tylko one rozbierały i ubierały lalki, ale ich rodzeństwo, goście, sąsiedzi. Bywało, że z trojga dzieci jedno strzela z rewolweru, jedno składa łamigłówkę, najstarsze gra z ojcem w warcaby. I każdy opowiadał, w naszym oddziale jeden chłopiec albo jest w naszej klasie Jack Fulton, przyniósł całą skrzynkę albo myśmy urządzili kooperatywę. 5. oddział mówi, że nie będziemy umieli, a tymczasem...
Rozumie się, że Jack o tym nie wiedział wcale i nawet nie myślał. Przeciwnie, myśl jego więcej jeszcze była zajęta sprawą kooperatywy. Trzeba przecież rachunki doprowadzić do porządku. Tak miał wszystko dobrze obliczone, że nic mu nie brakowało. Często zaglądał do zeszytu, gdzie było zapisane, co leży w szafie i sprawdzał, ile jest kajetów, ołówków, arkuszy papieru, a kiedy się zgadzało, było mu bardzo przyjemnie. A teraz co? Klarysa wszystko poplątała. Nie wie, od kogo i ile dostał pieniędzy. Nie wie nawet, czy coś nie zginęło. Tak ładnie ułożył, że na jednej stronicy napisze lalki, na drugiej gwizdałki, a na trzeciej łańcuszki. A pod tym będzie napisane, kto kupił. I chociaż nie może pamiętać, jak zajrzy, od razu może powiedzieć. Ty masz kredki, albo ty masz organki, albo ty masz piłkę. Jack wie już, co znaczy komisja rewizyjna. Oto trzech chłopców razem z panią przejrzą rachunki, przeliczą pieniądze i dopiero powiedzą, Jack dobrze gospodaruje. No, a teraz co będzie? Nie, przecież on nie winien. Klarysa się obraziła. Powiedziała, ja tam nie umiem, już dosyć pisałam, weź sobie kogoś innego. Łatwo powiedzieć, weź sobie. Jak każdy myśli tylko, żeby kupić dla siebie i jak najprędzej iść do domu. I co się z Nelly stało? Dlaczego nie przyszła do szkoły? Taki zawód i utrudnienie w ostatniej chwili. I Nelly nic nie kupiła. I właśnie ona. Właściwie Jack bardzo chciał dać jej lalkę, którą dostała w prezencie mała Amelia, tylko się wstydził powiedzieć. Dlaczego Nelly nie przyszła? Pewnie zachorowała.
Coś ty dziś smutny jakiś? Zapytał się ojciec. Czy źle ci poszedł twój handel? Jak tam wasza kooperatywa?
Zdziwił się Jack, bo ojciec pierwszy raz dopiero się pytał. Rodzice Jacka, rozumie się, wiedzieli, ale ojciec niechętnie słuchał, bo sam nie lubił kupować i nic nie sprzedawał. A mama była u Mr. Tafta, rozmówiła się i powiedziała, nie rób nic, mój Jacku, bez Mr. Tafta. To bardzo doświadczony człowiek i bardzo ci życzliwy. Więc kiedy ojciec zapytał, Jack zaczął opowiadać. Mr. Taft dał mi list do hurtowni. Dostałem całą skrzynkę. Tak i tak. Był kierownik i trzy panie z innych oddziałów. Tak było ładnie, kiedy ich oddział wychodził, a każdy trzyma torebkę. I na ulicę oglądają, co kto ma. I ludzie się patrzą, co się stało. A niektórzy na ulicy zaraz grają na organkach. Phil nawet ustawił 5 par chłopców, grał marsza wojennego, a oni tak szli przez korytarz i po schodach. A z innych oddziałów im zazdrościli. A przed bramą szkoły stała kupa dzieciaków, bo już wiedzieli, co będzie, więc przyszli na spotkanie. A jeden mały braciszek Johna zaraz zaczął dmuchać w balonik z gwizdałką, a Adams powiedział, ty nie umiesz, i tak mocno nadmuchał, że balonik pękł i chłopiec zaczął płakać. Aż Adams obiecał Johnowi, że odkupi. A teraz, 31 grudnia, znów wszyscy przyjdą do szkoły. Jack wyda powinszowania na laurkach. Jack kupi różową wstążeczkę. Każdą laurkę zwinie w trąbkę i przewiąże różową wstążeczką. To będzie ładniej. Tak właśnie poradziła Edith. Właściwie nie poradziła, tylko powiedziała, że ich laurki nie będą przewiązane różową wstążeczką, ale ona się postara. Jack postanowił zrobić niespodziankę i za darmo do każdej laurki doda wstążeczkę do przewiązania. Tylko czy dać i tym, którzy jeszcze za laurki nie zapłacili? Bo 11, Jack ma zapisane kto, nie zwrócili po cencie. Jeżeli mieli pieniądze na fantową loterię i torebki, powinni byli zwrócić, jeżeli są winni. Rodzice uważnie wysłuchali opowiadania Jacka, a potem ojciec powiedział:
Widzę, mój Jacku, że rzemieślnikiem nie będziesz. To nie szkodzi, bo ja od najmłodszych lat sprzedawałem jedno tylko, pracę. Co moje ręce zrobiły, inni już sprzedawali. Kupować też mało kupuję, więc się na tym nie znam. A ty chcesz, zostań sobie kupcem. Ale musisz dobrze się uczyć. Nauka do wszystkiego potrzebna. Gdybym umiał dobrze rysować, to bym mógł więcej zarabiać. Rzemieślnikowi bardzo potrzebne rysunki.
Ojciec westchnął, a Jack oparł się o kolana ojca i głaskał go po twarzy.
Dzisiaj ojciec wcale nie ma kolącej twarzy,
pomyślał Jack i pocałował rękę ojca. A potem powiedział,
tatuś ma żyły na rękach, a ja nie.
Ale ojciec myślał o czymś i nie słyszał, więc zgaszono świeczki na choince i poszli spać. I teraz muszę opowiedzieć o jednym z 12 bąków drewnianych, zupełnie zwyczajnych i małych, które Jack kupił na placu. Więc Jack nie wiedział, co z nimi zrobić, bo wśród tylu pięknych rzeczy, co one znaczyły. Nawet Jack z początku zupełnie zapomniał, bo leżały w szafie obok pudełka z ołówkami. No więc wziął i już później włożył je na dodatek do 12 torebek po 2 centy. Może się na coś przydadzą. I teraz o jednym z tych 12 bąków powiem. Był jeden bąk w torebce za 2 centy. Kupił ją Gray. Tak, kupił tylko jedną torebkę i nawet nie za własne, a za pożyczone od chłopca na podwórku 2 centy. Bo wszyscy w klasie wiedzieli, że Sanders jest bardzo biedny, bo u nich tyle dzieci i nie mają co jeść. Ale nikt nie wiedział, że Gray jest jeszcze biedniejszy. Ojciec Greya wyjechał daleko i co miesiąc przysyłał bardzo mało pieniędzy, a czasem nawet nic nie przysyłał. A Gray miał tylko małego braciszka i bardzo go kochał. Więc pożyczył od chłopca z podwórka 2 centy i powiedział, że mu odda wszystko, co jest w torebce, tylko żeby jakąś jedną rzecz sam wybrał i żeby co chce dał dla braciszka. W torebce było 5 lichtarzyków, ale nie dał. Była piłka, ale nie dał. Były różne ozdoby, rewolwer, łańcuszek i jeszcze, ale nic nie dał Grejowi, wszystko sobie zabrał. Dał tylko bąka. Masz, to będzie dla twego brata.
Daj jeszcze coś, powiedział Grey.
O, będę ci dawał. Żeby nie moje 2 centy, to byś i bąka nie miał. Grey tak długo chodził po ulicy, aż znalazł kijek i sznurek. I zrobił bacik do poganiania bąka. Bawili się razem przez cały wieczór wigilijny, a potem Grey opowiedział matce, skąd ma bąka.
To Jack.
A mały był bardzo śpiący i zmówił wieczorną modlitwę, a modlitwę tak skończył.
I daj zdrowie ojczulkowi, który wyjechał daleko.
A potem już od siebie dodał.
I daj także zdrowie Jackowi, który jest daleko i przysłał mi bąka.
I stała się nagle dziwna rzecz. Jack jakby to usłyszał. Rozumie się, że nie mógł słyszeć, bo to było w zupełnie innym mieszkaniu i zupełnie na innej ulicy, więc nie mógł słyszeć, bo nawet telefonu nie miał ani Jack, ani mały brat Greya, więc nie słyszał zwyczajnie uchem, tylko jakoś inaczej. Dość, że w tej chwili zrozumiał, że przecież nie szkodzi, że Mary dostała tylko małą laleczkę i choinka nie ma ani jednej kuli złoconej. I znów, nie wiadomo skąd, przypomniały mu się słowa ojca. To trudno, jak człowiek ma obowiązki, na wiele rzeczy nie może sobie pozwolić. A przed samym zaśnięciem przywołała go Mary i powiedziała:
mój kochany Jacku, już nie gniewaj się na mnie, ja już nigdy twojej skrzynki nie otworzę.
A ty otwierałaś skrzynkę?
Tylko jeden raz, ale już nigdy nie otworzę.
A nie ruszałaś nic?
Jak mamę kocham, że nic nie ruszałam. Tylko troszkę otworzyłam, ale się przestraszyłam i zaraz zamknęłam. Nawet nic nie widziałam.
Przestraszył się Jack, bo w skrzynce leżały pieniądze.